Przeczytajmy fragment kolejny kazania na górze. Zaczniemy pierwszym wersetem dla przypomnienia z 6 rozdziału i później przeczytamy wersety z 7 rozdziału od 1 do 12. Bo wydaje mi się, że w takim zestawieniu trzeba to czytać. Więc Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 1 werset. Wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. I 7 rozdział od wersetu 1. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni. Bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Dlaczego widzisz drzazgę wokół swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym. Obłudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i was nie poszarpały. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który, gdy go syn prosi o chleb, podaje mu kamień? Lub gdy poprosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Więc religijność, pobożność, będę powtarzał pewne rzeczy, które już co jakiś czas tutaj mówię. Więc religijność, pobożność to nie odnoszenie się wyłącznie bezpośrednio do Boga. Religijność to nie wyłącznie ja i Bóg, chociaż wielu ludzi pewnie tak myśli. Relacja człowieka z Bogiem nie ma wyłącznie wymiaru pionowego. Jest jeszcze wymiar poziomy. Na relację człowieka z Bogiem składa się też relacja z drugim człowiekiem. Przykazania dekalogu bardzo dobrze nam to pokazują. Mamy 10 przykazań, z czego 3 dotyczą relacji człowieka, człowiek-Bóg, a 7 dotyczy relacji człowieka z człowiekiem. Złamanie któregokolwiek z tych 10 przykazań jest grzechem wobec Boga. Mamy też 2 przykazania miłości i w nich streszcza się całe prawo, cały dekalog. Pierwsze przykazanie mówi o miłości do Boga, a drugie przykazanie mówi o miłości do bliźniego. W pierwszym liście Jana mamy też powiedziane, że jeśli nie kochamy brata lub siostry w Panu, których widzimy, to jak możemy kochać Boga, którego nie widzimy? 1 Jana 4, 20-21. W tym liście też jest powiedziane, że jeśli nie kochamy brata lub siostry, to tkwimy w ciemności i w niej się poruszamy. 2 rozdział 9 do 11 wersetu. To znaczy, że jeżeli nie kochamy brata i siostry, to nie mamy tak naprawdę relacji z Bogiem, nie znamy Boga. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że wiara w Boga ma wymiar właśnie pionowy i poziomy. Na wiarę w Boga składa się nasze postępowanie względem Boga w taki bezpośredni sposób, ale też składa się nasze postępowanie względem bliźnich, a w szczególności względem naszych braci i sióstr w Panu. I jeśli popatrzymy na kazanie na górze, to zobaczymy, że w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, w tych wersetach od 1 do 12, Pan Jezus dotyka właśnie tego aspektu bycia człowiekiem religijnym, czy też pobożnym. Religijność człowieka, pobożność człowieka nie wyraża się jedynie w tym, co człowiek robi dla Boga w takim bezpośrednim ujęciu. Chrystus przypomina, że religijność, pobożność wyraża się w tym, jak traktujemy innych ludzi. I to się składa właśnie na wiarę w Boga, na wyrażanie swojej religijności czy pobożności. W związku z tym, jak powinniśmy się wystrzegać, w związku z tym, jak powinniśmy się wystrzegać obłudy w tych rzeczach, które bezpośrednio odnoszą się do Boga, tak też powinniśmy się wystrzegać obłudy w tym, co odnosi się do braci i sióstr, do innych ludzi. I tutaj mamy ten aspekt pobożności właśnie pokazany. I przechodzimy do tego fragmentu. Oczywiście przeczytaliśmy większy fragment, dłuższy fragment, ale ja dzisiaj będę się skupiał właśnie na tym osądzaniu, czy nie osądzaniu. Więc mamy pierwszą rzecz, pierwszy punkt, no nie osądzajcie. I Pan Jezus w wersetach pierwszym i drugim przedstawia pewną ogólną zasadę oraz powód, podaje powód takiego zakazu. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni, bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Więc zajmiemy się najpierw tym pierwszym wersetem. Pan Jezus mówi, aby nie osądzać, aby nie zostać osądzonym, ale jak to rozumieć? Co Pan Jezus ma na myśli, gdy mówi, nie osądzajcie, abyście nie zostali osądzeni? Czy przez te słowa Pan Jezus zakazuje osądzania jako takiego? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie i spójrzmy, czy inne fragmenty Pisma Świętego w jakiś sposób mogą nam pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie. Więc przeczytajmy na przykład fragment z 7 rozdziału Ewangelii Jana, 24 wersetu. Pan Jezus rozmawia z faryzeuszami i Pan Jezus mówi do nich, przestańcie sądzić, kierując się pozorami. W swoich ocenach bądźcie sprawiedliwi. I dosłownie jest tu powiedziane, aby nie sądzić kierując się pozorami, ale żeby sądzić, osądzać w sprawiedliwy sposób, sprawiedliwym sądem. Więc w tej sytuacji Jezus mówi, aby nie osądzać w określony sposób, ale z drugiej strony wzywa swoich rozmówców, aby sądzili w sposób sprawiedliwy. Więc gdyby Pan Jezus zakazał osądzania w taki ogólny sposób, w absolutny sposób, to fragment z Ewangelii Jana pokazuje, że Pan Jezus zachęca swoich rozmówców do grzechu. Oczywiście jest to absurdalny wniosek. W związku z tym trzeba powiedzieć, że ten zakaz osądzania ma swoje ograniczenia i nie ma, przepraszam, zastosowania do całości osądzania. To znaczy, że Pan Jezus nie zakazuje osądzania jako takiego. I spójrzmy na inny fragment, który jest autorstwa apostoła Pawła i który mówi o jego działaniu jako apostoła. Jest to fragment z pierwszego listu do Koryntian, z 5 rozdziału. Apostoł Paweł napisał, ja nieobecny ciałem, obecny tylko duchem, już ją osądziłem tak, jakbym był pośród was. Więc mamy sytuację, w której jeden z członków zboru, w Koryncie, trwał w otwartym, czyli znanym wszystkim, bardzo poważnym grzechu i zbór na to nie reagował. Apostoł Paweł, gdy się o tym dowiedział, zareagował i osądził tego człowieka. I w dalszych wersetach daje zalecenia zborowi, jak z tym bratem należy postąpić. Więc Paweł nakazuje dyscyplinarne wyłączenie takiej osoby ze zboru. No co nam to pokazuje? No pokazuje nam to, że apostoł Paweł osądza i nie dość tego wzywa zbór do osądzenia takiego członka zboru. Czy apostoł Paweł zgrzeszył? Nie zgrzeszył. Apostoł Paweł zrobił to, co było słuszne, co było dobre i co było sprawiedliwe. A to znowu nam potwierdza, że zakaz Pana Jezusa nie ma charakteru absolutnego, skoro apostoł Pana Jezusa Chrystusa, który zachęcał do naśladowania Jego, bo on jest naśladowcą Chrystusa, osądzał i zachęcał do osądu, to znaczy, że był przekonany o tym, że jak najbardziej może to robić i że powinien to robić. Apostoł Paweł rozumiał, że postępując w taki sposób, wykonuje wolę Pana Jezusa Chrystusa, którą on o której możemy czytać w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, wersety od 15 do 18, a ten fragment mówi o osądzaniu brata lub siostry, którzy zgrzeszyli przeciwko bratu lub siostrze. I pokazuje, tam jest pokazana ta procedura, że jeżeli cię wysłucha brat, pozyskałeś swojego brata, jeżeli nie, to weź ze sobą jeszcze jednego brata czy dwóch, żeby każda sprawa opierała się na zeznaniu dwóch i trzech. Jeżeli was wysłucha, to pozyskaliście swojego brata. Jeżeli nie, to postawcie tę sprawę przed zbór. Więc jest to forma osądzania. Jezus to nakazał. A to znaczy, że zakaz osądzania wydany przez Jezusa nie jest tym absolutnym zakazem osądzania, a to z kolei potwierdza, że zakaz Pana Jezusa Chrystusa jest ograniczony w swoim zakresie. Ten zakaz osądzania ogranicza się wyłącznie do pewnego aspektu. Więc o jakim ograniczeniu jest tu mowa? Skoro widzimy, że Pan Jezus generalnie nakazuje osądzanie, to znaczy, że ten zakaz osądzania jest umieszczony w jakimś negatywnym kontekście. To znaczy, że jeśli Pan Jezus zakazuje osądzania, to zakazuje wykonywania tego w zły bądź w niewłaściwy sposób. Podobnie jak to miało miejsce w Ewangelii Jana 7 rozdziale 24 wersecie, który czytaliśmy przed chwilą w rozmowie z faryzeuszami. Zachęcał ich do tego, zakazywał im, czy mówi, żeby nie osądzali z pozoru, ale żeby osądzali sprawiedliwie. Więc patrząc na kontekst tego fragmentu, to w wersecie 5 pojawia się kwestia obłudy. Jest tam słowo obłudniku. A to z kolei można odnieść do 6 rozdziału 1 wersetu, gdzie Chrystus wzywa swoich słuchaczy, aby nie obnosili swojej sprawiedliwości przed ludźmi, żeby wzbudzić ich podziw. Czyli Jezus wzywa swoich słuchaczy, żeby nie wyrażali swojej religijności, pobożności w obłudny sposób, mając na celu zrobienie wrażenia na ludziach, a nie na Bogu. Więc biorąc pod uwagę ten kontekst, należy wyciągnąć wniosek, że Jezus zakazuje osądzania wynikającego z obłudy, kierowanego obłudą. Jakiś przykład, czy może ten... nam to pomoże. Generalnie ludzie funkcjonują w jakichś grupach. Tak? Nikt nie chce funkcjonować w próżni, jako samotna wyspa, więc człowiek chce być częścią jakiejś grupy. I taka sytuacja mi się przypomniała. Widziałem takie jedno świadectwo takiego człowieka, studenta, który nawrócił się. Ale miał swoich przyjaciół w akademiku, i generalnie była jakaś impreza i ten chrześcijan niechętnie, ale przyszedł. Tak? I był tam jego przyjaciel, z którym się przyjaźnił. I ten jego przyjaciel był już w nowej grupie, wśród nowych przyjaciół. I jakby kiedy ta muzyka ucichła, to powiedział, ale ten studencik jest śmieszny. Tak? Ale jest śmieszny, więc żeby się wbić, zaadoptować, jakoś podkreślić swoją przynależność do tej nowej grupy, to w jakiś sposób osądził publicznie, żeby zyskać przychylność tej swojej grupy, właśnie tego swojego dawnego przyjaciela, który stał się chrześcijaninem. I pewnie takich podobnych sytuacji możemy znaleźć więcej, gdzie na przykład kibice, oni chcą być... prawda, wyrażać swoją gorliwość we wspieraniu jakiegoś swojego klubu, to potrafią robić różne rzeczy w stosunku do przeciwników po to, żeby zyskać uznanie w oczach swojej grupy. I to jest właśnie to, o czym mówi tutaj Pan Jezus. Takiego osądu Pan Jezus zakazuje. Dlaczego tego zakazuje? Ponieważ osąd wynikający z obłudy prowadzi do symetrycznych działań ze strony osądzanych. Osądzając, sam zostajesz osądzony. To znaczy, że osądzani odpowiadają pięknym za nadobne. Stosują te same standardy i normy, stosują tą samą miarę, którą stosuje osądzający. Osądzają w sposób obłudny. Jak to działa? Czy mamy jakiś przykład na to? Jest jakiś przykład z Ewangelii Łukasza, 15 rozdziału. Pan Jezus mówi przypowieść o faryzeuszu i celniku. I tam czytamy, zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Więc jest to fragment przypowieści o faryzeuszu i celniku i w tym fragmencie Pan Jezus pokazuje nam modlitwę faryzeusza. A musimy pamiętać, że faryzeusze byli bardzo dobrym przykładem obłudy. Faryzeusze byli obłudnikami, więc mamy tę modlitwę faryzeusza i jak ten faryzeusz się modli. No dziękuję Bogu, że nie jest jak pozostali ludzie. Jacy pozostali? No zdziercy, oszuści, cudzołożnicy czy celnicy. Co pokazuje nam ta modlitwa? No pokazuje nam osąd tego faryzeusza. I ten osąd jest dwojaki. Po pierwsze osądził siebie. On nie jest taki jak pozostali ludzie. To znaczy, że jaki jest? No jest lepszy od pozostałych. No jak z kim ma się porównywać? Jak to są oszyści, cudzołożnicy, zdziercy, celnicy? No to nie ma. To on jest barankiem, bez skazy. Tak? Więc on jest lepszy. A po drugie osądził tych pozostałych. Ci pozostali, którzy nie są faryzeuszami, to zdziercy, oszuści, cudzołożnicy i celnicy, czyli sami najgorsi. Jak ten faryzeusz traktuje tych pozostałych? No gardzi nimi. Widzi swoją moralną wyższość nad nimi i dlatego nimi gardzi. Więc wydaje mi się, że właśnie przed takim osądzaniem ostrzega nas Pan Jezus. Takiego osądzania Pan Jezus zabrania. Taki osąd jest wypaczony. Taki osąd wynika z pewnych przyjętych stereotypów, przyjętych założeń. Na przykład odnośnie do celników. Taki osąd jest bardzo subiektywny, a nie obiektywny. To znaczy, że ten faryzeusz osądzał innych na podstawie przyjętych przez siebie kryteriów według tego, co jego grupa uznała za słuszne i właściwe. A to oznacza, że ten osąd był po prostu niesprawiedliwy. A teraz wyobraźmy sobie celnika. Bo to nie tylko problem jest z faryzeuszami, celnicy też mają problem. I możemy sobie wyobrazić celnika, który wydał przyjęcie dla swoich przyjaciół, celników, którzy sobie siedzą, jedzą, rozmawiają. O kim rozmawiają? O faryzeuszach. Wiedzą, jak faryzeusze ich nienawidzą, jak nimi gardzą. Więc pytanie, jak nam się wydaje, jak będą osądzać tych faryzeuszy? Jakiej miary użyją do osądzenia faryzeuszy? Osądzą ich dokładnie w taki sam sposób, używając tej samej miary. I możemy sobie wyobrazić taką rozmowę. Ktoś z celników może powiedzieć na przykład tak. Dobrze, że nie jesteśmy jak ci faryzeusze. My przynajmniej idziemy z duchem czasu i korzystamy w możliwie najlepszy sposób z okoliczności, w jakich się znaleźliśmy. My jesteśmy progresywni, a oni tkwią w przeszłości. Jacy oni są ograniczeni i głupi. Tak więc celnicy czują się jacy lepsi od faryzeuszy i dlatego pogardzają nimi. Więc mamy ten sam osąd i tą samą miarę zastosowaną przez celników względem faryzeuszy. Więc takiego osądu Chrystus zabrania. Druga rzecz. Obłudny osąd zawsze będzie błędny i szkodliwy. Więc mamy pewną zasadę ogólną i powód, dla którego nie powinniśmy tak postępować, ale Pan Jezus na tym nie kończy. On rozwija tę kwestię w kolejnych wersetach od 3 do 5. Przeczytajmy. Dlaczego widzisz drzazgę wokół swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swojemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym. Obłudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Więc człowiek osądzający w sposób obłudny kierując się obłudą, jest jak człowiek, który widzi drzazgę wokół innego człowieka, swojego brata, ale który w tym samym czasie nie widzi belki we własnym oku. Ale tutaj pojawia się bardzo ważne pytanie. Jak to jest możliwe, żeby widzieć drzazgę wokół innego człowieka, kiedy twoje własne oko jest zasłonięte przez belkę? Czy coś takiego w ogóle jest możliwe? No, logika i rozsądek podpowiadają nam, że jest to niemożliwe, ponieważ kiedy zasłonimy czymś oko, to nie widzimy nic poza tym obiektem, który nam to oko zasłania. Dlatego człowiek, który ma oko zasłonięte belką, nie jest w stanie zobaczyć drzazgi wokół brata. I to pokazuje nam, w jaki sposób działa osąd wynikający z obłudy. Jest to osąd oparty o wcześniej przyjęte założenia wstępne, czyli jest oparty tak naprawdę o uprzedzenia, a który nie ma nic wspólnego z faktami czy z rzeczywistością. Człowiek z drzazgą tak naprawdę nie ma drzazgi wokół. Można powiedzieć, że tam w ogóle nie ma żadnej drzazgi. Ale człowiek, który jest obłudny w swoim osądzie, wie lepiej. Ona tam jest i koniec, i nie ma dyskusji. On widzi drzazgę, chociaż jego oko jest całkowicie zasłonięte przez belkę. Przypowieść o faryzeuszu i celniku nam to bardzo dobrze pokazuje. Tak, faryzeusz osądził moralność celnika tylko na podstawie przynależności tego człowieka do grupy celników, czyli osób zbierających podatek na rzecz okupanta rzymskiego. Celnik równa się zdrajca. Celnik równa się człowiek, który jest grzeszny. Taki człowiek nie jest w stanie robić czegokolwiek dobrego. Ale on nic o tym człowieku nie wiedział. Ale że ten człowiek był celnikiem, to od razu oznaczało dla faryzeusza, że jest winny tych wszystkich grzechów, o które celnicy byli oskarżani. I dalsza część tej przypowieści pokazuje, jak bardzo ten faryzeusz przestrzelił. Jak bardzo się pomylił w swoim osądzie, ponieważ kto wyszedł ze świątyni usprawiedliwiony? Ten faryzeusz, celnik. To celnik wyszedł usprawiedliwiony przez Boga. Tak? Więc faryzeusz widział drzazgę wokół tego celnika, można powiedzieć, ale Bóg, który widzi wszystko, tej drzazgi nie dostrzegł. Bo tej drzazgi nie było. Ona była wyłącznie w założeniach, w uprzedzeniach tego faryzeusza. I Pan Jezus jeszcze bardziej pokazuje, jak absurdalny jest osąd wynikający z obłudy. Jest to pokazane w wersecie 4. Ten człowiek z belką w oku chce wyjąć drzazgę z oka swojego brata. Czy możemy sobie wyobrazić, jak śmieszna jest ta sytuacja, taka sytuacja? Co takiego myśli o sobie człowiek, który ma belkę w oku i chce wyjąć drzazgę z oka drugiego człowieka? No jak bardzo trzeba być przekonanym o swojej wyższości, o swojej racji, żeby coś takiego chcieć robić? Bo widzimy kompletne zaślepienie, tak? I możemy sobie wyobrazić, jak człowiek z tą belką, tak, która mu wystaje tutaj gdzieś z oka, nachyla się nad tym biednym drugim człowiekiem, bo chce mu usunąć drzazgę, a ten biedny człowiek ucieka z tą głową, żeby nie dostać tą belką, prawda? No śmieszna sytuacja, no absurd kompletny. Więc robi unik. Dlaczego jest to śmieszne? No z dwóch powodów. No po pierwsze, ten człowiek z belką nic nie widzi. A po drugie, tak naprawdę nie ma żadnej drzazgi, więc jest to śmieszna. Jest taki dowcip o Jasiu, tak, to może trochę zobrazuje bardziej, czy w lepszy sposób, który zgubił klucze od domu. Jest już ciemno, a Jasiu kręci się koło lampy na przychodniku i ktoś go pyta: Jasiu, co robisz? A Jasiu odpowiada: no szukam kluczy od domu, bo je zgubiłem. Zgubiłem wracając ze sklepu, a ten ktoś mówi: Jasiu, ale droga ze sklepu jest tam. a nie tu. Dlaczego szukasz tu? A bo tu jest jasno, a tam ciemno. Tak? Więc kompletny absurd. Czy Jasiu znajdzie klucze? No niestety nie znajdzie. Więc człowiek, który chce usuwać drzazgę, której nie ma, no niestety jej nie usunie. Tak, no nie jest w stanie, nawet jakby chciał, to nie jest w stanie, czy jakby mógł, jakby ta drzazga faktycznie była, to i tak nie mógłby jej usunąć, ponieważ ma oko zasłonięte belką. No jak może zakończyć się taka operacja na oku, tak? No źle dla tego drugiego człowieka, tego z tą drzazgą. Taka operacja może temu operowanemu przynieść wyłącznie szkody. Na pewno nic dobrego z tego nie wyniknie. Jasiu nie znajdzie kluczy pod lampą, tak ten człowiek z belką wokół nie usunie drzazgi z oka brata. Jest to po prostu niemożliwe. Nie można usunąć czegoś, czego się nie widzi i czego nie ma. Ale na tym właśnie polega obłudne sądzenie. Obłuda faryzeusza polega na tym, że założył, że celnik nigdy nie może być osobą, która woła do Boga o przebaczenie jej grzechów, że celnik nigdy nie może być osobą, która ma skruszonego ducha. Obłudne sądzenie zakłada jako pewne, że tacy ludzie nigdy się nie zmieniają. A tu taka niespodzianka. Celnik jest człowiekiem, który widzi swoją grzeszność i widzi swoją potrzebę Boga w życiu i dlatego woła o miłosierdzie dla siebie i zostaje usprawiedliwiony przez Boga. No jakie rozwiązanie w tej sytuacji widzi Pan Jezus? No, żeby móc cokolwiek zadziałać w sprawie tej drzazgi, trzeba najpierw samemu pozbyć się belki z oka. I wtedy człowiek zaczyna widzieć rzeczy we właściwy sposób. Wtedy dopiero może się zabrać za drzazgę wokół brata. Czyli usunięcie belki to pozbycie się tej obłudy. A gdy człowiek pozbędzie się własnej obłudy, wtedy dopiero przejrzy i będzie widział wyraźnie i dopiero wtedy będzie mógł osądzać we właściwy sposób. Będzie mógł zająć się drzazgą. Ale jest też trzecia rzecz. Obłudny osąd prowadzi do konfliktów. Więc mamy ten szósty werset. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i was nie poszarpały. Więc jak to czytać? Tak? Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ten fragment no nie ma nic wspólnego z tymi poprzednimi fragmentami, z wersetami od 1 do 5. Mogłoby się wydawać, że ten fragment jest odklejony od reszty, że w ogóle tu nie pasuje, ale moim zdaniem jest wręcz odwrotnie. Ten werset jak najbardziej tu pasuje i bardzo dobrze oddaje to, o czym mówi Jezus we wcześniejszych wersetach. Widać, że Pan Jezus kontynuuje myśl w takim prześmiewczym, prowokacyjnym tonie. Kim są psy i wieprze? W stosunku do kogo używano takich określeń? No generalnie takie określenia były używane przez ludzi w stosunku do innych ludzi, wobec których uważali się za moralnie lepszych, wobec których rozpoznawali swoją wyższość moralną. Albo mówiąc po polsku, takich określeń używało się wobec ludzi, którymi się gardzi z jakiegoś powodu. Są to określenia niosące w sobie wyraz pogardy. Te określenia wskazują, że osoba, która ich używa, uważa się za lepszą od innych. Więc wyobraźmy sobie następującą sytuację. Uważamy się za ludzi moralnie lepszych od innych i stoi przed nami grupa ludzi, którymi pogardzamy. Czyli stoją przed nami ludzie, którymi się w jakiś sposób brzydzimy. Są przed nami po prostu psy i wieprze. Tak? Kiedyś poszliśmy do fast fooda, nie powiem którego, i mieliśmy problem z wyborem. W pewnym momencie pracownik stwierdził, o bydło przyszło. Więc jak nas potraktował? No z pogardą, tak? No generalnie. Więc taki klimat tutaj mamy. Więc jesteśmy w tej grupie tych swoich, prawda, naszych, grupie sprawiedliwych, którzy są w porządku przed Bogiem i mijając tę drugą grupę, jedna z osób w tej naszej grupie mówi, spójrzcie na te wieprze, stoją tutaj i się taplają w tych swoich wymiocinach, tak? Wraca pies do swoich wymiocin, a umyta świnia tapla się w błocie ponownie. Więc nie mają żadnego pojęcia o Bogu. Są jak te głupie zwierzęta, które są wiedzione instynktem. Czyli ten ktoś rzucił tym, w cudzysłowie, psom to, co jest dla niego święte. Tak? Rzucił swoje perły przed te wieprze. Czyli ten człowiek osądził według swoich moralnych standardów grupę ludzi, którymi generalnie pogardza, nad którymi widzi swoją moralną wyższość. I ci swoi, ta jego grupa, tak spojrzą pogardą na tych stojących ludzi i powiedzą, i poklepią tego swojego, masz rację. Dobrze mówisz, ale jesteś gorliwy dla Boga. A jak na te słowa zareaguje ta druga grupa? No zapewne w jakiś sposób się odgryzie i pogoni tych sprawiedliwych. A jak się odgryzie, na przykład mówiąc, o, idzie ciemnogród. Jacy ci ludzie biedni, ta religia zaślepiła ich, założyła im klapki na oczy, oni nic nie widzą i nie rozumieją, zostali w średniowieczu i się taplają w tym swoim średniowiecznym bagienku. Czyli to, co zrobiła ta druga grupa, no zrobiła dokładnie to samo, co zrobiła pierwsza. Oni też dali psom, czyli tym, którymi pogardzają, to, co dla nich jest święte i rzucili swoje perły przed wieprze. Do czego takie postępowanie ostatecznie prowadzi? No delikatnie mówiąc, do polaryzacji pomiędzy tymi dwoma grupami, do wzajemnej niechęci, do konfliktu, do walki, do podziałów. Inny przykład to nasza scena polityczna. W zasadzie mamy dwie dominujące partie i co rusz jakaś opcja polityczna rzuca w stosunku do swoich przeciwników politycznych swoje świętości i swoje perły, które następnie są deptane przez tych przeciwników politycznych, którzy nie pozostają dłużni, tylko atakują tych jedynie słusznych i sprawiedliwych, a atakując ich rzucają swoje świętości i swoje perły i tak w kółko. I się pogłębia ten konflikt i powoduje kryzys. Dlatego Pan Jezus mówi, aby czegoś takiego nie robić. Dlaczego? Ponieważ to nie prowadzi do niczego dobrego. Osąd wynikający z obłudy nigdy nikomu nie przyniósł dobra. Taki osąd szkodzi, taki osąd prowadzi do walki, do niechęci, do pogardy, do konfliktu, do pogłębiania się już istniejącego konfliktu. Więc Pan Jezus pokazuje nam, że ponieważ jesteśmy grzesznikami, to w związku z tym jesteśmy też i obłudnikami. I jako obłudnicy osądzamy innych. Ileż to razy modliłeś się, i też mówię o sobie, w swoim życiu modlitwą faryzeusza. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali. Zdziercy, cudzołożnicy, oszuści, czy jak ten celnik. Być może powiesz, ale ja nigdy się w taki sposób do Boga nie modliłem. I masz rację pewnie, tak? Nigdy się faktycznie może nie pomodliłeś, ale ile razy w taki sposób myślałeś i się porównywałeś z innymi. Ja nie jestem jak tamten pod budką z piwem, albo tamten, który zdradza żonę, albo tamta, która coś tam robi niewłaściwego, tak? Więc za każdym razem prawdopodobnie, kiedy myślisz o Bogu, o sprawach religii, to pewnie się zastanawiasz, jak to jest z tobą, gdzie ty jesteś. I sumienie wysyła ci sygnał i wtedy uspokajasz to sumienie i mówisz sobie, że nie jesteś taki zły. Przecież w swoim życiu nie popełniłeś żadnego okropieństwa. Oczywiście zrobiłeś jakieś złe rzeczy, ale to wszystko drobnica w porównaniu z tymi, co inni robią. Tak? A przecież jest tylu ludzi, którzy są gorsi od ciebie. Czyli w pewnym sensie już czujesz się lepszy od innych i odczuwasz swoją moralną wyższość nad innymi i tym uciszasz swoje sumienie. Więc tak jak faryzeusz z przypowieści o faryzeuszu i celniku, mamy tendencję wynikającą z naszej obłudy, aby generalizować, aby przypisywać całości grzechy popełnione przez jednostkę lub małą grupę. Pewien człowiek jeździł pociągiem z Warszawy do Lublina i z powrotem i zauważył, że często w przedziale z nim byli, czy są, Ukraińcy. Zauważył, że ci Ukraińcy mają dobre telefony i drogie markowe ubrania. a jego nie stać na takie rzeczy. Więc już obłuda miała swoją pożywkę u tego człowieka, w tych nierównościach, tak? I pchnęła tego człowieka, żeby uważać, że wszyscy Ukraińcy właśnie tacy są, że wszyscy mają dobre telefony i wszyscy chodzą w markowych ubraniach i tylko na tym się skupiają. W podobny sposób myślano o Polakach, kiedy ci wyjeżdżali na Saksy. Niemcy postrzegali nas jako pijaków i złodziei. I niewątpliwie taką opinię wypracowali nasi rodacy, niestety. Tak? Ale odnoszenie tego jako fakt do każdego Polaka było oczywiście niesprawiedliwe, tak jak i uważanie, że każdy Ukrainiec dba tylko o dobry telefon i markowe ciuchy, jest zafałszowaniem rzeczywistości. Więc myślę, że to nam pokazuje, że mamy problem z obłudą, z myśleniem o sobie jako o lepszych od innych, jako moralnie wyższych od innych ludzi. A skoro czujemy się lepsi od innych, to od razu uważamy, że możemy albo że wręcz mamy prawo naprawiać innych. A to oczywiście prowadzi do wyrządzania krzywdy, do podziału, do polaryzacji, do konfliktów. Możemy pomyśleć też o nazistach, którzy myśleli o sobie w taki obłudny sposób, że są rasą wyższą. I w związku z tym doszli do wniosku, że uzdrowią świat w jakiś sposób, pozbywając się tych gorszych ras, a przede wszystkim pozbywając się Żydów, Cyganów i innych, czy Romów, tak? Czy Słowian, którzy byli gorszymi rasami, pośredniejszymi. Z kolei możemy pomyśleć też o towarzyszach ze wschodu, którzy uznali wyższość komunizmu nad innymi formami rządów i dlatego chcieli zrewolucjonizować całą Europę poprzez zalanie jej krwią i czerwonoarmistami. Więc obłudny człowiek osądza innych w obłudny sposób i skutki tego są zawsze złe. Dlatego Chrystus wzywa nas, abyśmy nie osądzali innych w taki sposób. Ale jak tego nie robić? Żeby tego nie robić, trzeba przestać być obłudnikiem. A co zrobić, żeby przestać być obłudnikiem? Chrystus pokazuje nam, że nasz niewłaściwy osąd wynika z tego, że nie widzimy właściwie, jasno, nie widzimy wyraźnie. Dlatego potrzebujemy uleczenia naszych oczu, naszego widzenia. Potrzebujemy pozbyć się tej naszej belki w naszym oku. A ponieważ nie widzimy właściwie, to też dokonujemy niewłaściwego osądu siebie samych oraz pozostałych. Uważamy się za lepszych, za moralnie wyższych od pozostałych, dlatego powinniśmy sobie zadać pytanie, kto w tym świecie widzi właściwie? Kto widzi wyraźnie? Kto widzi dobrze? Albo też inne pytanie, kto w tym świecie osądza w sposób sprawiedliwy? I odpowiedź wydaje się jest oczywista, tylko Bóg. Tylko Bóg jako ten sprawiedliwy, święty, dobry, jako ten, który nie ma żadnego braku, niedoskonałości i ten, który brzydzi się wszelkim złem, który nie ma względu na osobę, jest w stanie osądzać sprawiedliwie. I Bóg w swojej łasce wyznaczył, aby Jego Syn, którym jest Jezus Chrystus, był sędzią żywych i umarłych, był sędzią każdego człowieka. Dlatego też Jezus powiedział o sobie tak: ja sam z siebie nie mogę nic czynić. Sądzę według tego, co słyszę, a mój osąd jest sprawiedliwy. Zabiegam bowiem nie o spełnianie swojej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Więc Jezus z Nazaretu jest tym, który jest w stanie osądzić każdego z nas, każdego człowieka w sposób sprawiedliwy, zgodny z rzeczywistością, z faktami, bez koloryzowania, bez przeginania. Jezus Chrystus jest tym, który też może uleczyć nasz wzrok, nasze widzenie. Ale jak Jezus to robi? Jak Jezus przywraca wzrok? Przez Ewangelię, którą głosi, a z którą posłał go Bóg Ojciec. I ta Ewangelia, czyli dobra nowina, mówi nam, że wszyscy zgrzeszyliśmy i w związku z tym jesteśmy oddzieleni od Boga. Wszyscy zgrzeszyliśmy i dlatego Boży gniew ciąży na nas. I ta Ewangelia mówi nam, że nie ma kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. Mówi, że wszyscy zboczyliśmy z Bożej drogi i przez to staliśmy się nieużyteczni. Więc nikt z nas nie może powiedzieć, jestem w czymkolwiek lepszy od innych. I w związku z tym jestem w porządku przed Bogiem. Ale każdy z nas powinien powiedzieć, jestem grzeszny, jak wszyscy. W związku z tym nie jestem lepszy od nikogo, jestem tak samo zgubiony i nędzny jak ci cudzołożnicy, oszczercy, czy zdziercy, czy bałwochwalcy, czy celnicy. Nie jestem od nich lepszy. Tak samo potrzebuję zbawcy, tak samo potrzebuję ratunku przed piekłem, przed potępieniem, przed wiecznością w oddzieleniu od Boga. I ta prawda jest uwalniająca. Jezus powiedział, że poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. I ta prawda wyswobadza, ponieważ przywraca wzrok. Ona otwiera oczy i przez to przynosi wolność od obłudnego osądu. Ta prawda leczy widzenia. Kiedy twój wzrok zostanie przywrócony, to wtedy już nie będziesz zainteresowany wyjmowaniem drzazgi z oka swego brata. Dlaczego? Ponieważ swój wzrok skierujesz na Chrystusa Pana. Swój wzrok skierujesz na Zbawiciela, bo będziesz wiedział, że potrzebujesz Zbawiciela, a nie potrzebujesz wyjmować komuś drzazgi z oka, której i tak nie ma. A kiedy spojrzysz na Zbawiciela, to nie będziesz chciał oderwać od Niego wzroku. Ten wzrok będziesz chciał trzymać na nim. Dlaczego? Ponieważ wtedy dopiero będziesz widział, że jako grzesznik właśnie jesteś w ogromnej potrzebie pojednania się z Bogiem. Jako grzesznik potrzebujesz przebaczenia grzechów, potrzebujesz życia wiecznego, potrzebujesz przyjęcia do Bożej rodziny, a to wszystko może dokonać się wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego ofierze, jaką złożył z siebie samego na krzyżu. Dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To pojednanie z Bogiem dokonuje się przez wiarę w Bożego Syna, przez zaufanie Jemu. Kiedy będziesz trzymał wzrok na Jezusie, będziesz chodził w wolności, nie będziesz chciał osądzać innych w obłudny sposób, ale będziesz chciał, co robić? Będziesz chciał im służyć. Taki sposób, w jaki Chrystus usłużył Tobie przez Ewangelię. Będziesz chciał im służyć, żeby mogli doświadczyć tego samego, czego doświadczyłeś Ty z rąk Chrystusa, jeśli doświadczyłeś tego zbawienia. Więc Chrystus jest sędzią. Ale pamiętajmy, że Chrystus nie przyszedł po to, aby sądzić świat, lecz aby świat zbawić. Chrystus przyszedł jako sługa i jako sługa Ojca oferuje swoje zbawienie wszystkim. Obłudnikom, takim jak ty czy ja. Więc nie łudźmy się. Potrzebujemy Zbawcę, potrzebujemy Zbawiciela. I kiedy nasze oczy są skierowane na Chrystusa, na Jego prawdę, wtedy możemy sądzić w sposób sprawiedliwy, ponieważ On nam pokazuje, co jest prawdą. Więc w taki sposób sądźmy, a nie kierujmy się obłudą w tych naszych osądach. Amen.